Więc nawiązując do tematu spotkania, witajcie bracia. Witajcie bracia, bo mamy o braterstwie mówić dzisiaj. Jak je budować, jak je odkrywać i jak w związku z tym przyczyniać się do tego, żeby w Kościele, który jest naszą wspólnotą, Chrystusową wspólnotą, do której należymy, było mniej podziałów. I tak sobie pomyślałem o tym, że opatrznościowe jest to, że zmienił się termin tego naszego spotkania, w tym sensie, że ja właśnie poprosiłem Andrzeja przed miesiącem w grudniu, żeby właśnie znalazł kogoś, bo chciałem uczestniczyć w rekolekcjach przed ingresem, które kardynał zapowiedział. I spotykamy się właśnie dzisiaj w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan. Nie? Mówiąc, mamy rozmawiać o jedności, o Kościele bez podziałów. Więc jakby super się to połączyło. Oczywiście, kiedy myślimy o tym tygodniu modlitwy o jedność, to najczęściej myślimy w kategoriach, no jest to próba jakiejś pracy, modlitwy nad tym, żeby właśnie jakoś doprowadzić do jedności ten Kościół, który no właśnie gdzieś tu mamy protestantów, tu mamy prawosławnych, a rzadziej myślimy o takim wyzwaniu, którym jest no budowanie jedności, można powiedzieć wewnątrz tego Kościoła, w którym jesteśmy, a z tym też mamy przeróżne trudności, problemy i tak naprawdę właśnie podziały. I chciałbym dzisiaj wam trochę powiedzieć o jednym z takich podziałów, który został jasno opisany i zdiagnozowany przez papieża Franciszka i który się nazywa klerykalizmem. Jakiś czas temu zostałem poproszony przez jedną ze zgromadzeń zakonnych tutaj w Krakowie, żeby powiedzieć im konferencję o klerykalizmie według papieża Franciszka, no to było już pewnie z rok temu. I ja przyjąłem, chociaż niewiele o tym wiedziałem, wiedziałem tylko, że się wypowiada na ten temat, bo myślę, no na pewno jak on tak dużo mówi, no to jest sporo opracowań na ten temat. I odkryłem wtedy, że właśnie nie ma, że on mówi, a mało kto się tym jakoś tak całościowo zajmuje. I podjąłem się zrobienia kwerendy. To było chwilę po tym, jak on odszedł, więc już wiedziałem, że jest kompletna, że już więcej nic nie powie na ten temat. Przebadałem całą stronę Watykanu i znalazłem 93 wypowiedzi papieża Franciszka na temat klerykalizmu. To jest dużo. Były lata, kiedy 18 razy zabierał głos na ten temat. W jednym tylko roku, w 2015 roku, nie znalazłem żadnego tekstu na ten temat. Od początku pontyfikatu, od pierwszego roku, aż po ostatni, regularnie, systematycznie mówił o klerykalizmie. I to wcale, i to było drugie zaskoczenie, to nie było takie tylko wrzucanie jakiegoś takiego słówka, że coś tam klerykalizm. Ma to opisane całościowo. I jedną ze skutków tego klerykalizmu, który pokazuje, mówi, to jest coś, co rozbija wewnętrzną jedność Kościoła. Coś, co rozbija wewnętrzną jedność Kościoła. Bardzo jasno to, jednoznacznie to ocenia, to zjawisko klerykalizmu. Nie znalazłem ani jednej wypowiedzi, gdzie byłoby takie próba, no, że może ma jakieś aspekty pozytywne. U niego, według niego, według papieża, według Franciszka, to jest perwersja. To jest pokusa, to jest plaga, to jest zaraza, to jest zło, to jest choroba, to jest grzech, to jest problem. To jest najgorsza rzecz, jaka może dotknąć Kościół. Ma taką wypowiedź, w której mówi, nawet można powiedzieć niemoralność papieży, według niego, nie była tak wielkim problemem, jakim jest zjawisko klerykalizmu. Samo w sobie wydaje się może przesadzone, ale jak mam nadzieję, że jak wam powiem, o co mu chodziło, jak on to opisywał i jak to, no to ja na przykład się z tym rzeczywiście zgadzam, że jeśli to nazwiemy klerykalizmem, to jest duża rzecz, to jest poważna rzecz. I tak jak mówię właśnie, to jest coś według niego, co rozbija jedność Kościoła. Jak on to opisywał, ja z tych wszystkich wypowiedzi, które u niego znalazłem, widzę takich 5 cech, na które wskazywał, a może jeszcze zanim to powiem, to ogromnie ważne, bo jak tak słyszymy klerykalizm, no to myślimy problem księży. W sensie, A on mówi, nie, klerykalizm może tak samo dotknąć księdza, czy może być ksiądz sklerykalizowany, jak i świecki, ksiądz czy biskup. Mało tego, Ciszek mówi, jak mamy sklerykalizowanego świeckiego, to jest jeszcze gorszy niż ksiądz sklerykalizowany. Nie? I w ogóle, jeżeli mamy księdza, który jest sklerykalizowany, to najczęściej, według Franciszka, to jest taki, jak on to mówił, grzech na dwie ręce. W tym sensie, że jest w tym sklerykalizowaniu współpraca księdza ze świeckimi. Że jest takie zachowanie księdza klerykalne i jest bardzo często jakby odpowiedź świeckiego, która idealnie do tego pasuje i ten układ, no właśnie jak on to mówił, ta patologia, ta perwersja sobie tak działa. I teraz no, w czym się przejawia? Jak powiedziałem, znalazłem pięć takich cech, które on no, jakby widzi w postawie klerykalnej. Pierwsza cecha to jest autorytarny styl przewodzenia i sprawowania władzy, traktowanej nie jako służba, ale jako dominacja i kontrola nad innymi. Autorytarny styl sprawowania władzy. Myślę, że przejawem tego jest sytuacja na przykład w parafii, taka, gdzie nie ma, nie funkcjonuje, może formalnie jest, ale tak naprawdę nie działa ani rada parafialna, ani rada ekonomiczna. A ta druga, przypomnę, rada właśnie ekonomiczna jest wręcz nakazana jako coś, co powinno być według prawa kanonicznego. Nie? Czyli ksiądz ma pełnię władzy i nijak się nią nie dzieli ze świeckimi. Nie? Sprawuje władzę w sposób autorytarny. On wie, on najlepiej wie. I to może być też bardzo takie, żeby było jasne, odpowiadające świeckim. Mam kolegę, który no, kilka lat temu został po raz pierwszy proboszczem, ze 3-4 lata temu. Wioseczka, archidiecezja krakowska. I rzeczywiście przyszedł do takiej bardzo tradycyjnej parafii i próbował włączyć świeckich no, w proces podejmowania decyzji. Bardzo prosty nawet, nie? Mówimy, no, zmieniamy takie właśnie tutaj mamy przy ołtarzu, brudne, to się brudzi, może byśmy to zmienili i tak dalej. Wybierzmy to razem. Nie? W zakrystii jest kilka kolorów tych dywanów, no zapytałem nie i tak dalej, to podejdźcie, zapytajcie, jakoś weźcie odpowiedzialność. Nie potrzeba, to ksiądz tam wybierze, będzie dobry jak ksiądz to. Ksiądz się zna na tym kościele i tak dalej. Okej, no to ludzie nie odpowiedzieli. Rada parafialna, którą poprosił o radę, bo jakaś tam była, zastał po poprzedniku. Nie, księże to w ogóle. Ksiądz niech to, na pewno będzie dobry jak ksiądz. Nawet z tak prostej rzeczy, prawda? To może być układ, który bardzo odpowiada. Ksiądz bierze pełną odpowiedzialność, ksiądz decyduje, ksiądz. Więc może to być tak, że ksiądz tego nie widzi, ale może być też super takie odpowiadające właśnie świeckim. Dalej, to jest taki no, duża rzecz, nie? No bo w takim sensie tego nie ma. Dalej, druga cecha to jest właśnie postawy klerykalnej, poczucie wyjątkowości. Przekonanie, że jest się kimś ważniejszym i lepszym z samego faktu na przykład przyjęcia święceń albo sprawowania jakiejś funkcji w kościele, bo może nie mam święceń, ale jestem na przykład liderem religijnym w jakiejś wspólnocie. I to się przejawia właśnie w postawie wyniosłej albo w samym takim właśnie trochę myśleniu o sobie, że znaczę więcej. Wiecie, to mogą być drobne rzeczy. Proszę księdza, proszę się za mnie pomodlić, bo ksiądz tam jest bliżej Pana Boga. Naprawdę tak jest? Naprawdę tak myślimy, że przez to, że ja mam funkcję kapłańską sprawuję, to sam fakt sprawia, że jestem bliżej Boga i że moja modlitwa więcej znaczy? Myślicie, że tak jest? Ja to setki razy słyszałem. No, jest takie przekonanie. Jedna z dialogów takich no, w kręgu rodzinnym, nie? Więc nie będę ujawniał kogoś, ale właśnie siedzimy sobie przy stole no i ktoś mówi do mojego siostrzeńca, słuchaj, ty teraz jesteś ministrantem, to jesteś taki, tam, no właśnie, musisz się dobrze zachowywać, bo jesteś bliżej Pana Boga. To po pierwsze, a po drugie, ja mówię, naprawdę jest Jasiu bliżej Boga, ale dlaczego? No bo jest bliżej księży, którzy są bliżej Boga. Pytam, ale w czym się ta bliskość z Bogiem przejawia? Bo trzyma w rękach Pana Jezusa. Odpowiedź, a ty go przyjmujesz do serca. To jest bardzo klerykalne myślenie, że jakby sam, nie, takie, że właśnie poczucie wyjątkowości. A przecież przez sam fakt, nawet jeśli ja staję przy ołtarzu, naprawdę to nie jest tak, że ja jestem przez ten fakt bliższy Bogu niż ty, który stoisz no jakby po drugiej, nazwijmy to, stronie ołtarza. Czyli jakby, no, że ja przewodniczę liturgii, a ty w niej uczestniczysz jako pełnoprawny chrześcijanin. To nie jest właśnie jeden bliżej, a drugi trochę dalej, no ale też na szczęście jakoś tam, no jeszcze nie tak strasznie daleko. Ale popatrzcie się, ile jest tam, ja bardzo często to słyszę jako ksiądz. Nie wiem, czy wy akurat to wypowiadacie, ale pomódl się, bo ty jesteś bliżej Boga. Nie, więc właśnie, to jest druga rzecz, ona może być we mnie, nie? Bo ja mogę mieć takie przekonanie jako ksiądz, a w świeckim tak samo może być. Tak sobie ustawił tego księdza w takiej pozycji wyjątkowości. Nie? Dalej, trzecia cecha klerykalizmu, realizacja powołania w sposób elitarny, z mocnym poczuciem przynależności do ekskluzywnej grupy i silną tendencją do zamykania się w niej. No, słuchajcie, przeżyłem ostatnie lata kapłaństwa, właśnie mocno zaangażowany w pracę w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Też nie chcę narzekać, wiele pięknych rzeczy tam przeżyłem, ale przed jedną rzeczą, którą zauważyłem, jest nadreprezentacja duchownych w przeróżnych gremiach konsultacyjnych. Świeckich, no, znaczy też macie pewnie doświadczenia nieraz, ale nieraz jak na lekarstwo. Nawet w sprawach, które super dotyczą świeckich. Nie? A mimo wszystko właśnie ta ekskluzywność, że my lepiej wiemy. W sprawach małżeństwa i rodziny na przykład. Nie? To my lepiej wiemy, bo studiowaliśmy. Więc właśnie ta tendencja, w której, no, bo my się lepiej zrozumiemy, świecki nam tu jakoś inaczej, no, zburzy nam pewną koncepcję, którą być może mamy. Nie? Dalej, oczekiwanie, czwarta cecha klerykalizmu, oczekiwanie i domaganie się uprzywilejowania, przejawiające się na przykład w postawie roszczeniowej, nastawieniu na ochronę swojej uprzywilejowanej pozycji, dobrego imienia, utożsamianego z dobrem wspólnoty czy instytucji kościelnej. Ktoś mi zwrócił uwagę w tych ostatnich latach, i rzeczywiście przestałem, czy zwróciliście uwagę, że do księży powszechnie zwraca się jako czcigodny? Macie to? Do księdza też. Wielebny nieraz ksiądz, czcigodny, nie? Do biskup, okej. Okay. Ale pomyślcie sobie tak, nie? Bo ja nie mam z tym problemu, jeżeli przy założeniu, że świecki do świeckiego też się tak zwróci. No właśnie. Ale szanowny tak, znaczy, bo ja się zwracam, nie? Ja w mailach się zwracam, ja mam sporo takiej korespondencji służbowej, nie? To czy nawet szanowni państwo, no to jest. No ja od jakiegoś czasu przestałem ze swojego języka używać także właśnie szanowny księże. Tak bardzo świadomie, muszę wam powiedzieć. Właśnie dlatego, że zacząłem zauważyć, że to jest coś, co niepotrzebnie nas jakoś dzieli. Że jest to przejaw mojego jednak klerykalizmu. Właśnie ksiądz czy biskup jest czcigodny. Najczcigodniejszy księże biskupie. I mówię, nie miałbym problemu z tym słowem, gdyby było tak, że też pozwalamy sobie najczcigodniejszy liderze, czy najczcigodniejszy panie. Prawdopodobnie byście spojrzeli na mnie jak na dziwaka. No właśnie, ale do biskupa nie, to nie patrzymy na bo to... Bo... Więc nawet w takiej drobnej rzeczy... Uprzywilejowana pozycja, to znaczy także na przykład fakt, jak trudno się zdobyć na upomnienie księdza. Spotkałem Zajmując się ochroną małoletnich i pomocą osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym przez ostatnie lata, spotkałem bardzo wiele historii, słuchałem wiele historii osób, które mówiły, no, widziały jakieś sygnały, ale nie dopuszczały do siebie tego, bo, no bo właśnie, bo jeśli ksiądz, no to może nie wypada, nie? Uprzywilejowana pozycja. Sprawiająca, że wyłącza się taki zdrowy krytycyzm, nie jakaś taka, że tak powiem, podejrzliwość wobec drugiego, bo to jest coś innego, ale taki zdrowy krytycyzm, że włącza się coś, coś tu mi nie gra. No prosta rzecz, nie? Jedzie pielgrzymka, jedna z historii, którą wysłuchałem, poznałem. Pielgrzymka, no właśnie, Licheń, Częstochowa i tak dalej. I ksiądz zamawia jeden pokój, znaczy właśnie na mnie, z 14-latką. I żadnej z osób, które uczestniczyły w pielgrzymce, nie włączył się coś takiego. Przedstawiał ją jako tam kuzynkę, nie? Ale no, może to właściwie nie jest do końca właściwe, że ksiądz z 14-latką. Nawet jeśli z kuzynką, to może jakąś panią pytam, proszę, nie? Bo to nie wypadało upomnieć. A to jest jedna z historii, gdzie, żeby było jasne, to nie, że podejrzenie, tylko ten ksiądz już dawno został skazany. Ale dla mnie, jak wysłałem całej historii, to takie właśnie momenty były bardzo takie, kurde, nie? W jakim klerykalizmie potrafimy żyć, że sytuacje, gdzie, no, gdzie powinniśmy przynajmniej jakoś porozmawiać, nie? Zapytać, czy nie? No nie, no nie zdobyliśmy się na to. Mówię o wspólnocie Kościoła. I ostatnia rzecz, tworzenie relacji interesownych, zaborczych, uzależniających i manipulacyjnych wobec innych, które podtrzymują wzajemną niedojrzałość osób jako przejaw właśnie tego klerykalizmu. I teraz zbierając te wszystkie cechy postaw klerykalnych, chciałbym wam powiedzieć tak, byłem zaskoczony, jak sobie te cechy Franciszka, te właśnie tą diagnozę Franciszka przyłożyłem do opisu ewangelicznego i właściwie ten sam opis znalazłem w słowach Chrystusa, który no wobec nikogo chyba na ziemi nie był tak krytyczny jak wobec faryzeuszów i uczonych w piśmie. Kojarzycie te teksty, gdzie no właśnie, on okazywał ogromne, potrafił okazywać ogromne współczucie, miłosierdzie i wobec grzeszników wszystkich maści, można powiedzieć, ale rzeczywiście wobec faryzeuszy i uczonych w piśmie. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ich nie chcą ruszyć. Czy to nie jest przejaw autorytarnego stylu przewodzenia i sprawowania władzy? Wobec innych to wymagamy wiele. Sami to nic nie zrobimy, nie? Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać, rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Czy to nie jest poczucie wyjątkowości? Muszą mnie zobaczyć, muszę się pokazać. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Czy to nie jest ten przejaw ekskluzywizmu? Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rękach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Czy to nie jest domaganie się uprzywilejowania i oczekiwanie uprzywilejowania? To jest to samo, co Franciszek. Franciszek we współczesnych słowach mówił: nam się tylko wydaje, że to jest że historia zmagania Pana Jezusa z faryzeuszami to jest jakaś tam historia z przeszłości. Okazuje się, że to zmaganie trwa i dotyczy historii, znaczy dzisiaj Kościoła. Dzisiaj Kościoła. Dziś mamy wielki problem z faryzeizmem, w naszej wspólnocie, która właśnie jednym z efektów tego, że takie postawy tolerujemy, to nam właśnie rozwala jedność Kościoła, wewnętrzną jedność Kościoła. Tak jak wspomniałem, i to chciałbym podkreślić, nie? Że to naprawdę nie dotyczy tylko duchownych i mamy, no właśnie, To jest nasz problem. To jest nasz problem. I świeckich, i duchownych, i konsekwencje tego uderzają tak w duchownych, jak i w świeckich. Tak w przeżywanie kapłaństwa, jak i w przeżywanie, można powiedzieć, no po prostu życia chrześcijańskiego. Bo jeśli z jednej strony, jeśli ja zgadzam się, nie widzę w tym problemu, sprawuję swoje kapłaństwo w sposób klerykalny, to ja na przykład deformuję obraz Chrystusa, który powinienem komunikować. To, bo Chrystus mówi tak, nie przyszedłem po to, żeby mi służono, lecz aby służyć, a klerykalizm to jest dokładnie odwrócenie w porządku. Przyszedłem, żeby mi służono, a nie żeby służyć. Nie po to zostałem księdzem, żebym jeszcze musiał tutaj właśnie usługiwać innym. Przecież to jest dokładna definicja właśnie o co chodzi w klerykalizmie. No właśnie przyszedłem, żeby mi służono. Przychodzę, żeby mi służono. Przychodzę, żeby mieć przywileje. I to jest w tym sensie, to jakie to jest komunikowanie tego, o co chodzi w Chrystusowi w kapłaństwie. No ale z drugiej strony, jak to uderza na przykład w świeckiego, jeśli też nie widzi problemu w takim układzie, w jaki sposób ty przeżywasz swoją łaskę chrztu? W jakim ty sposób przeżywasz swoją godność chrześcijańską? W jaki ty sposób przeżywasz swoją wolność chrześcijańską? Jeśli zgadzasz się bezproblemowo na taki właśnie układ, w którym ktoś tak dominuje, a ty ty jesteś księdzem, ty decydujesz, ty. To deprecjonuje, jak to Franciszek powiedział, to dewaluuje, zmniejsza i dewaluuje łaskę chrztu osoby świeckiej, jeśli się zgodzi na przeżywanie klerykalizmu. I chciałbym trochę po tej pierwszej części, która trochę zarysowuje problem, chciałbym podzielić się z wami odpowiedzią na pytanie, jak w związku z tym przezwyciężać tą chorobę. Jak przezwyciężać tą patologię, tą postawę. Bo to, co jest mocne w odpowiedzi Franciszka i w tym właśnie w całym opisie, to jest nie tylko fakt, że on tak jasno definiuje i pokazuje klerykalizm, ale że daje konkretne rady, co w Kościele, co osobiście i co w Kościele potrzebujemy robić, żeby ten klerykalizm przełamywać. Jest tych rad, ja u niego znalazłem chyba z 7, najbardziej zatrzymam się na tej jednej, bo ona jest właśnie trochę zdefiniowana w tym naszym temacie, ale chciałbym wam wszystkie je jakoś tam pokrótce przynajmniej omówić. Niektóre to są takie środki, bym powiedział, bardziej duchowe. Dwa przynajmniej takie. Franciszek mówi w którymś tam przemówieniu, że bardzo potrzeba pokuty, żeby się przeciwstawić klerykalizmowi. A co to znaczy pokuta? To znaczy, krótko mówiąc, to znaczy 5 warunków dobrej spowiedzi. To znaczy, my nie przezwyciężymy klerykalizmu, nie poradzimy sobie z tą chorobą, jeżeli nie, na przykład, zrobimy rachunku sumienia z myślenia klerykalnego i postaw klerykalnych. I jeśli rzeczywiście nie zobaczę, że coś tu jest nie tak, coś tu jest właśnie niewłaściwego i złego, jeśli tego w sobie nie nazwę. I to jest w ogóle pierwsza rzecz do zrobienia, nie? Bo jeżeli nie widzę problemu, to się z tym w ogóle nie zmierzę. Albo widzę, ale to jakoś usprawiedliwiam, jako takie, taki już trochę jest układ, to się tak ukształtowało w historii, z tym się nic nie da zrobić, może i widzę problematyczność tego, może powinno być trochę może inaczej już, ale są poważniejsze rzeczy. Więc pierwsza rzecz, którą nam zaleca Franciszek, to jest pokuta i was bardzo tak z praktycznej, was zachęcam do tego, żeby sobie zrobić rachunek sumienia, nawet właśnie, czy w moim mówieniu, czy w moich dialogach, w moim myśleniu nie ma takich postaw klerykalnych, takiej zgody na taki układ klerykalny. Czy ja widzę to w ogóle jako pewien problem? czy to nazywam, czy nie widzę w tym problemu, czy chcę to zmienić. Nie? To jest jakby pierwszy krok. I druga rzecz to jest, którą on bardzo zaleca, zwłaszcza księżom, ale myślę, że adekwatne jest to tak samo do świeckich. Codzienna praktyka kontemplacji Chrystusa ukrzyżowanego jako antidotum na klerykalizm. No właśnie, nie mogę, znaczy Franciszek mówi tak, nie? No jeżeli ja mam Jego naśladować w Jego ofierze, w Chrystusa ukrzyżowanego, to we mnie nie może być zgody na pasienie samego siebie. To jest jedna znowu z biblijnych opisów klerykalizmu u Franciszka. Kojarzycie może taki, jest u proroka bodajże Ezechiela, taka krytyka złych pasterzy. Biada pasterzom, którzy pasą samych siebie. Którzy zamiast myśleć o owcach, no to właśnie tak naprawdę, nie wiem, zarabiają na owcach. Jeszcze tam właśnie krzywdzą owce. No mówię, Franciszek mówi, no dokładnie właśnie o to mi chodzi, to piętnuje. Biada takim pasterzom, którzy pasą samych siebie. Nie? Więc no właśnie, codzienna kontemplacja, jeżeli mam w sobie jakoś tam się oczyszczać z postawy klerykalnej, z tej właśnie, z tego, wracam do tego obrazu, znowu do tych słów Chrystusa, z tego jestem, aby mi służono, a nie po to, żeby służyć, no to tylko patrząc na tego, który właśnie przez w momencie ukrzyżowania najbardziej zakomunikował fakt, jestem, aby służyć, a nie żeby mi służono. Więc jakaś taka praktyka, że ja patrzę na krzyż i jakby się z tego myślenia oczyszczam. Dalej, Franciszek zaleca, to bardziej znowu dotyczy księży, ale świeccy myślę, że mają tutaj coś do zrobienia, żeby księżom, ewentualnie księżom, klerykom pomóc. Zaraz wam powiem, znaczy w takim sensie o jednym z pomyśle, którym ostatnio rozmawiałem z jednym z przełożonych seminaryjnych, bo Franciszek mówi tak, bardzo potrzeba ludzkiej formacji księży. Albo inaczej, takiej formacji księży do kleryków wcześniej, potem księży, to się nie powinno skończyć, do przeżywania swojego człowieczeństwa. Czyli no, chociażby do tego, żeby umieć uczciwie słuchać drugiego, a nie mieć wszystkich gotowych odpowiedzi na wszystkie pytania, albo nawet właśnie odpowiedzi, zanim jeszcze ktokolwiek zada pytania. Żeby rozwijać w sobie empatię wobec drugiego człowieka, żeby w ogóle umieć rozmawiać tak bez uprzedzeń, ze szczerością. To są takie bardzo takie właśnie ludzkie kompetencje, nie? Żeby się umieć spotkać z drugim człowiekiem. Bez takiego, nie na zasadzie takim, że jestem ksiądz i jakby w tym momencie spotykam się, no tak właśnie, jestem trochę w roli księdza, tylko takim, no po prostu, nie? Z drugim mężczyzną, z kobietą. Bardzo tego potrzeba, bo my potrafimy jako księża wchodzić w swoje role i trochę jesteśmy tak nieraz formowani. Jedną z takich rzeczy, z którą się właśnie podzielił ostatnio jeden z przełożonych krakowskiego seminarium, jak z nim rozmawiałem, mówi, no, żeby pomagać klerykom właśnie też tak dojrzewać po ludzku, to chcą wejść we współpracę z kręgami Oazy Rodzin, tak żeby klerycy od właściwie początku formacji byli włączeni w jeden z kręgów Oazy Rodzin, gdzie jest, kojarzycie formację oazową, taką, nie? Z 5 małżeństw, oni się spotykają każdego miesiąca. Jest taki program 3-godzinny, dzielenie życiem, zobowiązaniami i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, że taki kleryk ma towarzyszyć takiemu kręgowi, czy być włączony, nie? I też tam ma być, oprócz tego ma być ksiądz, nie? Który towarzyszy, ale właśnie kleryk. Ja myślę, że to jest super. Sam, powiem wam, od 9 czy 10 lat towarzyszę jednemu z kręgów Oazy Rodzin tutaj w Krakowie i powiem wam, że jest to jedna z cenniejszych rzeczy, czy takich darów, które przeżywam w kapłaństwie. Czy te 5-6 małżeństw mnie bardzo urealnia, uziemia. Łącznie z tym, że no właśnie to towarzyszenie polega na tym, że tam tylko jakby pouczam, no ale też oczekują ode mnie, a ty, a ksiądz, to jak tam z modlitwą? Bo my tu się dzielimy jak z modlitwą małżeńską, rodzinną, a u księdza jak to wygląda? A jak tam właśnie z dialogiem? No okej, okay, nie jest to dialog małżeński, ale właśnie jak to cokolwiek ksiądz robi. A rekolekcje, bo też jedno zobowiązanie jest takie rekolekcje, nie? Czy planujesz, czy będziesz, czy byłeś i tak dalej. I teraz, a u księdza jak to wygląda? To tylko tak, żeby zobrazować, bo to nie jest jedyne, co mnie uziemia. Nie? No, uziemiają mnie te rozmowy, spotkania i kłopoty z wychowaniem dzieci i tak dalej. No to jest bardzo cenne dla mnie. Ale właśnie formacja ludzka, bardzo korzystam i myślę, że to jest super ważne. Dalej, to co Franciszek zaleca, żeby przeabywać klerykalizm, to jest nazwę to tak górnolotnie, formacja, można powiedzieć, eklezjologiczna, czyli jakby do przeżywania Kościoła. Do przeżywania Kościoła Franciszek zwłaszcza zaleca przeżywanie Kościoła jako ludu Bożego. To jest ten opis, który bardzo mocno został wyeksponowany przez Sobór Watykański II. To jest właśnie taki model dynamiczny, można powiedzieć tak, jesteśmy ludem pielgrzymującym. I myślę, że to jest rzeczywiście w tym modelu takim, znaczy w takiej, jeśli myślimy o problemie klerykalizmu, to takie myślenie o Kościele, że jesteśmy razem w drodze, jest rzeczywiście coś, co nam przełamuje klerykalizm, bo powiecie, no to jest trochę tak jak na pielgrzymce. To znaczy w jakimś innym modelu, takim bardziej statycznym, że właśnie tutaj hierarchia jest na górze, my jesteśmy na dole, tutaj pasterz sobie siedzi, te owieczki tam po prostu. No to jest taki model, w którym myślimy o Kościele, że ten właśnie ksiądz się może ustawić tak, że on tylko pilnuje tego stada. Tam coś co jakiś czas może tutaj coś tam ochronić, ale tak naprawdę sobie tak siedzi po prostu, a te owieczki tam po prostu. A w modelu, w takim myśleniu, nie, jesteśmy w drodze, pielgrzymujemy razem. No pewnie, że na pielgrzymce można jeszcze sobie tak powiedzieć, no a ja podjadę tym samochodem takim, nie? Są zawsze takie samochody techniczne, no to więc ten ksiądz tam może sobie... Pewnie, że tak można, nie? Ale tak de facto to jest jakby, aha, czyli idziemy razem, czyli ja tak samo jestem zmęczony jak wy. Ja tak samo się zmagam, żeby dojść do celu, jak wy. Znaczy, że jesteśmy w tym razem. Okej, okay. Wymaga się ode mnie, żebym nieraz poszedł przodem, bo mam poprowadzić, mam wskazać drogę. Ale Franciszek, nie wiem, czy kojarzycie, on też mawiał tak, ale pasterz też powinien mieć zdolność nie tylko pójścia przodem, ale nieraz pójścia pomiędzy, bo potrzeba komunikować, że jestem towarzyszem drogi, a nieraz potrzeba pójścia na końcu, za stadem, żeby tym bardziej zaopiekować się tymi, którzy najsłabiej idą. Albo, i Franciszek mówi, albo w ogóle posłuchać, jaki jest sensus fidei. Gdzie ten lud prowadzi, bo on też nieraz może mi coś powiedzieć, w jakim kierunku pójdziemy. To nie jest tak, że ja mam zawsze mieć taki zmysł, to ja tu prowadzę, to ja wiem gdzie. Bo historia Kościoła nieraz pokazała, że to właśnie pasterz się może pogubić, a właśnie wierzymy, że sensus fidei ludu Bożego, prostego, często jest takie, że jest właśnie bardziej nieomylny i bezbłędny. I tak też może być. I w nas powinna być taka gotowość. Ale właśnie wracam do tego, nie, że jakby my, to jest trochę takie pytanie, jaki jest twój obraz Kościoła? Jaki jest model, który ci jest bliski? Bo pytanie, czy to nie jest taki model, który właśnie, no nie znaczy, że on jest zły taki, nie, ale pytanie, czy w takim układzie, jak tylko go ograniczysz do takiego myślenia, to czy nie właśnie konserwuje w tobie takiego myślenia klerykalnego? I w tym kontekście też myślenia o Kościele Franciszek mówi, potrzeba nam synodalności. Nie chcę się tu za bardzo rozwijać, bo to jest odrębny temat sam w sobie. Wiemy, że Kościół w ogóle, Franciszek rozpoczął to jakby drogę synodalną, proces synodalny, refleksję o synodalności Kościoła. Kardynał Ryś też zapowiedział synod w archidiecezji krakowskiej. Tak mówiąc szczerze, to właśnie to jest myślę, że coś, co do czego bym was chciał zachęcić, jeśli będą jakieś inicjatywy w tym temacie, to żebyście się po prostu włączyli. Właśnie trochę z taką myślą, że jeśli mamy problem z klerykalizmem, to jest jedno z lekarstw, gdzie powinniśmy tego tematu dotknąć, przedyskutować, gdzie w ogóle to spotkanie księży ze świeckimi, takie bardzo też ludzkie i takie właśnie umiejętność rozmowy, no powinna być, no powinniśmy to po prostu tam testować. Powinniśmy się tego trochę na nowo uczyć i to rozwijać. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie, bo ja mówiąc szczerze, gdzieś się nagrywa, to będzie gdzieś szło w sieć? Nie. Ale tak gdzieś na zamkniętym takim kręgu, czy otwartym? Ale to też nie jest problem. Ja myślę, że na przykład zapowiedź, bo tak, kardynał jak przyszedł do Krakowa, to wielki entuzjazm powszechny, dość powszechny, ale myślę, że jak on powiedział o tym, że zapowiada synod w Krakowie, w archidiecezji krakowskiej, to u części moich braci duchownych to już to trochę spadło, taki entuzjazm. I co, poważnie będziemy tak ze świeckimi rozmawiać? Poważnie będziemy tworzyć te rady ekonomiczne i takie duszpasterskie, to tak na poważnie? A synodalność to zakłada. Nie tak na papierze, tylko że tak rzeczywiście, nie? Tak, no tak. Nie wiem, myślę, że to będzie challenge dla nas. I ostatnia rzecz, moi bracia, właśnie tu bardziej świadomie mówię bracia, bo Franciszek mówi, bardzo nam potrzeba formacji teologicznej osób duchownych, konsekrowanych i świeckich, szczególnie w temacie właśnie inicjacji chrztu. Czyli zrozumienia tego, co to znaczy, że wszyscy jesteśmy ochrzczeni. I teraz, żeby było jasne, że to dotyczy nie tylko jakby właśnie, świecki, jakby wszyscy, jakby, bo tu się, jak tego nie zrozumiemy, a często jest tak, że ten chrzest traktujemy tak trochę, no właśnie odbył się, coś nam tam uruchomił, no ale właśnie to, że tu jest w ogóle źródło, do którego jak nie wrócimy, to nie przełamiemy tego myślenia klerykalnego. Bo to przecież, bracia, właśnie przez chrzest zostajemy włączeni w tą, w tą potrójną relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jak wziąłem dokument dotyczący, pewnie go znacie właśnie w formacji, można powiedzieć, laikatu, chyba najwyższej rangi, Christo Fidelis Laici, Jana Pawła II, taki najważniejszy jego dokument o świeckich, to on pisze tam tak. Nie będzie przesadą twierdzenie, że całą egzystencją, że celem całej egzystencji świeckiego katolika jest dochodzenie do poznania radykalnej nowości chrześcijańskiej płynącej z chrztu. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to jest w ogóle cel. Celem jest zrozumieć, dochodzić do poznania, w ogóle zgłębić, czym jest chrzest. Ale wziąłem też dokument o formacji kapłańskiej i pierwsze zdanie, które przeczytałem, jeśli chodzi o formację duchową właśnie do kapłaństwa, jest takie. Powinna być tak prowadzona, aby alumni nauczyli się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Czyli powinna być, początkiem formacji kapłańskiej jest zanurzenie się w tajemnicy chrztu. I to jest jakby, nie, to jest jakby pierwsze, co jest konieczne, żeby do tego wracać, odkrywać, że właśnie jesteś synem Ojca, jesteś bratem Chrystusa, odkupionym przez Niego, też ustanowionym Jego bratem i w związku z tym też towarzyszem w zmaganiu, w drodze, w walce i jesteś świątynią Ducha Świętego. Jesteś włączony we wspólnotę, którą tworzy Duch Święty, który jest Ci, jest nam, każdemu z nas dany w całości. I to jest wspólne dla nas wszystkich i to jest podstawowe, nie? To jest pierwsze, co potrzebujemy po prostu odkrywać. Jak tego nie, jakby właśnie nad tym przeskakujemy tak do porządku na zasadzie, że to jest takie, okej, to wszystko wiemy, nie? Jesteśmy dziećmi Bożymi i teraz coś ważniejszego się wydarzy. No to właśnie, to już się zaczyna pęknięcie, które prowadzi potem w konsekwencji na przykład do klerykalizmu. Że szukamy tej ważności gdzie indziej. Że jakby takie to, że synem jestem Boga, to takie, wiadomo, to już tyle razy słyszeliśmy, ale coś ważniejszego jest na pewno takiego, że gdzie tu jest ta ważność? I teraz tak, druga konsekwencja, bo to jest jakby pierwsze, nie? Jeśli jestem ochrzczony, to jest właśnie to, jestem włączony w te trzy relacje i jeśli jestem ochrzczony, to znaczy, że jestem kapłanem. Jeśli jesteś ochrzczony, jesteśmy, to znaczy, że jesteśmy włączeni w kapłaństwo Jezusa Chrystusa. I to kapłaństwo powszechne, które, i to jest podstawowa, nie, rzecz w naszym życiu. Cała wspólnota wierzących jest kapłańską. Cała wspólnota wierzących jest kapłaństwą. A to oznacza, że jesteś, to się przejawia w tym, że jesteś włączony w kapłaństwo Jezusa Chrystusa, uczestniczysz w Nim i ja też w Nim uczestniczę, kiedy łączę się z Jezusem w Jego ofierze, ofiarowując siebie samego i wszystkie swoje uczynki, czyli przeżywając swoje życie jako ofiarę. Cokolwiek bym nie robił, jako właśnie taki moment, gdzie tak, no tu się realizuje moja paschalność, moje zjednoczenie z ofiarą Chrystusa. To się może odbywać w najbardziej prozaicznych momentach. Nie? Ja odpoczywam, pracuję, zajmujecie się naszymi dziećmi, ja mam jakieś zlecenie, nagle mi się wszystko krzyżuje i wydaje się, że po prostu kurde, tyle mnie to kosztuje. I to jest ten moment paschalny. I to jest ten moment ofiary. I to jest moje kapłaństwo. Powszechne. Tak wam powiem bardzo szczerze, że nie ma gorszego dnia na tą konferencję jak dzisiaj. Wczoraj miałem się przygotowywać do niej tak jakoś solidniej. Rano zadzwoniła moja ciocia, Krystyna. Mój wujek odchodzi. Wujek Jurek to jest brat mojej mamy. No i pyta, czy mógłbym przyjechać z sakramentami. Nie? I też się pożegnać. Mówię, no oczywiście, nie? No, wiedziałem, że rzeczywiście się zmaga z nowotworem, nie? Ale nie wiedziałem, że to tak szybko pójdzie. No i pół dnia pojechałem, to nie tak strasznie daleko, no ale Chełmek to już też nie jest tak, nie? Oczywiście spotkanie, udzielenie, zaopatrzenie, że tak powiem, nie? Bo jak jeszcze żyje, ale rzeczywiście już odchodzi. No, a potem już po południu nie byłem w stanie tam sięgnąć, bo już były inne obowiązki, nie? A dzisiaj rano, wczoraj wieczorem dostałem wiadomość, że dzisiaj rano mam być w kurii. No właśnie, tutaj zapowiedzieliście, od godziny 10 odbierałem dekret od kardynała, nie? I potem się też uruchomiło, musiałem do telewizji pojechać, w której też pracuję, jeszcze tych poinformować, jeszcze to, jeszcze tamto, siamto, tamto. I sobie tam już koło 4-5 już to pomyślałem, kurde, no coś tam oczywiście miałem, to nie jest tak, że nic nie mam do tej, ale... Mógł to bym tam zaraz zadzwonił, że chory jestem albo że coś, ale sobie nie, no to jest właśnie to, znaczy, no, że cię wszystko krzyżuje, że nie czujesz się super przygotowany, no panie, no ale okej, okay, nie, to znaczy jakby właśnie, no to, że to cię kosztuje w ogóle, że to jest ten moment. I pewnie, wiesz, pomyśl, ile takich w ogóle momentów masz i tak się realizuje twoje kapłaństwo, moje kapłaństwo, to podstawowe, to właśnie przez chrzest, że po prostu czego byś się nie chwycił, to jest jakoś związane z ofiarą. A ty masz to połączyć, już jesteś połączony, ale masz to przeżyć w połączeniu z ofiarą Jezusa Chrystusa. To jest podstawowe nasze kapłaństwo. To składania duchowych ofiar, które są miłe Bogu. Dalej to się realizuje przez to, że jesteśmy włączeni w misję prorocką, która polega na tym, że przyjmuję Ewangelię, żyję Ewangelią, ją głoszę przede wszystkim życiem, a jeśli trzeba, to słowem. I to jest też przecież setki różnych sytuacji takich, gdzie no po prostu mam się pomodlić, mam znaleźć chwilę na modlitwę, mam to słowo gdzieś przyjąć do siebie, po to, żeby potem w ciągu dnia no, tak, a nie inaczej zdecydować, dać o tym świadectwo. I to jest moja misja prorocka. Okej, okay, ona się odbywa w różnych kontekstach, nie? No, nie wiem, bardziej ty jesteś w rodzinie, ale to właśnie też w życiu zawodowym, ja tam w swoich, ale to jest jakby podstawowa, mam być prorokiem. Żyjąc słowem, głosząc słowo, dając świadectwo. Nie? Jeśli trzeba, no to też jakby słowem. Jeśli trzeba, to słowem, ale na pewno życiem przede wszystkim. I trzecia rzecz. Jestem królem, jestem włączony w królewską godność Chrystusa. A to się odbywa, i to jest ciekawe, Kościół mówi tak. To się odbywa poprzez, jak się odbywa realizacja mojego królestwa? Poprzez walkę duchową, aby pokonać w sobie grzech. To jest pierwsza realizacja, to tutaj mam zapanować, można powiedzieć, nad złem. Znaczy mam dzięki łasce Chrystusa powiedzieć, to nie zło będzie panowało nade mną, ale właśnie ja dzięki Chrystusowi to zło odrzucam i zwyciężam. I druga, poprzez dar z siebie, aby w miłości i sprawiedliwości służyć Jezusowi. Jak to powie ruch w ruchu Światło Życie, jest to określenie posiadanie siebie w dawaniu siebie. Że takie przeżywanie siebie, swojego życia, swojej cielesności, swojej seksualności też, że ja się staję ostatecznie darem dla innych. Nie? Oczywiście to się będzie inaczej realizowało w różnych relacjach, ale ostatecznie, no właśnie, mam się stawać darem. I to jest moje królowanie z Chrystusem. I to się wszystko, bracia, odbywa na mocy chrztu. To znaczy, ja przeżywam kapłaństwo. A i teraz tak, to jest nasze podstawowe. I ja i wy zostaliśmy tak włączeni w kapłaństwo Chrystusa. Ja jeszcze zostałem podłączony potem w sakramencie święceń do kapłaństwa Chrystusa. I teraz uwaga, które jest na służbie temu powszechnemu kapłaństwu. To nie jest tak, że to kapłaństwo, które wszyscy mamy, ty, wy i jest jakoś na służbie temu kapłaństwu mojemu, urzędowemu. Jest dokładnie odwrotnie. I wtedy przełamujemy klerykalizm. Znaczy, wtedy nam się to ustawia właściwie tak, jak ma być. Moje to urzędowe, ale też no, ja też mam to powszechne. To nie jest tak, że ja jestem... Augustyn powie tak. Z wami jestem chrześcijaninem, dla was jestem biskupem. No to przepracowując to, czy jakby parafrazując to, powiem tak. Z wami przeżywam kapłaństwo powszechne, dla was przeżywam kapłaństwo tak zwane urzędowe. Dla was, dla rozwoju tego kapłaństwa powszechnego. Dla wsparcia tego kapłaństwa powszechnego. Na przykład po to, żeby stanąć w niedzielę na Eucharystii przy ołtarzu i jej jakby przewodniczyć, bo my tej Eucharystii, tej komunii potrzebujemy, żeby w ogóle owocnie przeżywać kapłaństwo powszechne. Ale to moje stawanie przy ołtarzu nie sprawia, że jestem właśnie ani bliżej Boga, ani że ja tutaj dowodzę, rządzę, tylko wszyscy tego potrzebujemy, no... Bóg mnie powołał do tego, żeby stanąć jakoś co jakiś czas, nie? Ale teraz tak, jeżeli ja nie wypełniam, ja jako ksiądz, nie przeżywam razem z wami powszechnego kapłaństwa, czyli na przykład nie mam we mnie tego przeżywania proroka jako takiego, który rano po prostu siądzie i przeczyta Słowo Boże i je rozważy i potem stara się jakoś żyć pośród swoich obowiązków tym Słowem i dawać świadectwo, no to stając na ambonie, i będąc wtedy prorokiem, prawda, no bo to jest też kapłaństwo urzędowe związane z takim proroctwem, że ja tu staję na bonę, zwróćcie uwagę, jakim jestem hipokrytą. Czyli to przeżywanie kapłaństwa powszechnego w moim przypadku jest w ogóle fundamentalne. I tu się spotykamy. Bo jeśli nie, to po prostu to, co robię z kapłaństwem urzędowym, jest grą pozorów. Tak, składam ofiarę, tak, no... Na ołtarzu chleb, wino i to jest jakby całość mojego ofiary. Naprawdę o to chodzi? No nie, no właśnie w naszym konwencji nie o to chodzi. Znaczy przede wszystkim chodzi o to, żeby samemu stawać się ofiarą i przeżywać swoje życie jako ofiara. A ten moment rytualny ma mi tylko w tym jakby pomóc, ma mnie wzmocnić, ma mi dać taki moment, w którym ja rzeczywiście się podłączam jeszcze pod to Chrystusową ofiarę. Więc wracam do tego wątku. Na służbie kapłaństwu powszechnemu. Tak, żeby było jasne, nic tu nie mówię naprawdę oryginalnego. Chciałbym powiedzieć coś oryginalnego, takiego nie. A to jest wszystko w katechizmie Kościoła katolickiego, w dokumentach Kościoła. Ale często w naszych głowach nie. Ani w naszych sercach. Znaczy tego tutaj nie mamy poustawianego. Choć Kościół rzeczywiście uczciwie tak naucza. To tak jest. Proste pytanie. Jakbym wam zadał pytanie takie proste. Które kapłaństwo, czy to powszechne, czy urzędowe jest ważniejsze? Powszechne. Mi się to podoba ta odpowiedź, bardzo się. Ale tak pan, przepraszam bracie, myślałeś tak zawsze?
Ja właśnie nawet miałem takie pytanie potem zadać, dlaczego jest tak mało mówione o tym powszechnym kapłaństwie. Mało tego jest, bardzo mało. Zastanawiam się właśnie, że się nie wiem, czy na ile jest właśnie nauczania też jakby czy formacji, że nie wiem, czy księża się boją o tym, że lud podjedzie po prostu i się staną jakimiś protestantami, że się poczują zbyt, nie wiem, jakoś pewnie, czy już nie będą nas potrzebować.
A to bracie, zadam ci takie pytanie, proszę. Jak masz na imię?
Tak.
Piotr. Jakub, a dlaczego tak mało się mówi o sumieniu? Zobaczcie, jest sporo takich tematów, gdzie ja też sobie zdałem sprawę w którymś momencie w tym przeżywaniu. Ja też uczciwie wam powiem, no tak naprawdę chyba mówię pierwszą taką większą konferencję o kapłaństwie powszechnym. O 20 lat kapłaństwa urzędowego. Plus 6 lat formacji, no. W seminarium się nie mówi o takich, znaczy no, nie mówi przecież, ale tak, no, nie wiem czemu się tak nie mówi. To jest jakby pytanie trochę o takie, ja bym powiedział tak, o akcenty, które stawiamy w nauczaniu i w ogóle o proporcje, jakie mamy, bo są wątki, które nie super są, jakieś tam sporo tego, a są takie jakby, no. No ale wracam do tego pytania, bo ja jak zadałem przy stole, to myśmy się trochę pokłócili nawet z księżmi, bo jeden mówi, nie no, wiadomo, że urzędowe, a drugi już mówi, wiesz co, chyba, ale wiecie, no nie było to takie jasne. Czy w ogóle pytanie, czy to jest w ogóle dobre pytanie, czy to jest dobre postawione pytanie, w sensie, kto jest ważniejsze, bo może w ogóle, no oba są super ważne, ale myślę, że w naszym myśleniu to jest takie, jeśli już mówimy kapłaństwo, to jest ważne, takie, to jest takie, 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 no tak się mówi, że to jesteśmy kapłanami, ale to takie symboliczne, takie trochę takie, kapłanami, no. Jak bym pan nazwał, drodzy kapłani, o, tak. Czyli nie przesadzajmy tak. No. Ale okej, okay, no tak sobie na tym spotkaniu wewnętrznym, tak to sobie możemy tak. Dobra. Aczkolwiek to. No tak wierzymy. No macie udział, znaczy mamy udział. Bo ja też nie chcę mówić, że no właśnie, wy macie udział, no ja mam tak trochę inaczej. Okej, okay, mi jeszcze jest to drugie. Jeszcze sobie muszę to układać, jak to jest, ale wiem, że nie jestem zwolniony z tego powszechnego. Mało tego. Jeśli nie przeżywam powszechnego wraz z wami, jeśli się nie spotykam w takiej normalnej walce duchowej, no po prostu, nie, po prostu modlitwę na przykład o czystość, o właśnie, nie wiem, o wypełnianie obowiązków solidne albo ich niewypełnianie, no to jest powszechna nasza walka, no to i wam to mówię na zasadzie, wy to macie robić, no to jest, jestem wielkim hipokrytą jako prorok. Więc to jest o tyle fundamentalne, że po prostu tu się waży to, czy ja będę świadkiem, czy nie będę świadkiem. Czy będę tylko, no de facto właśnie nawet urzędowy, czy takim urzędnikiem, parafrazując, czy biorąc, który tu wyznacza zadania, a sam właśnie dokładnie jak faryzeusze, nie? To ciężary nakładają nie do uniesienia, ale bez przesady, no to już sami. Nie po to księdzem zostawałem, żeby mam sztak tutaj. Czy to można tak przeżywać? I to jest przecież mega klerykalne myślenie. Jeszcze wam na koniec przeczytam cytat, który. Czekajcie, bo mi się tu już pogubił. Aha, no właśnie. Dlatego, że z dwóch dokumentów, już kończę, bo to będzie na podsumowanie. Chrzest jest sakramentem godności i równości chrześcijańskiej. Godności i równości chrześcijańskiej. Taka jest wiara Kościoła. A właśnie jeśli my tego, jeśli budujemy godność na czymś innym, no to znowu właśnie to potwierdza tylko to, jak mało przeżywamy, wracamy, jak mało gdzieś jesteśmy zanurzeni w tej tajemnicy, jak mało tu się w nas przemienia. I teraz tak, pierwszy cytat co do morza godności z Franciszka, Ewangelii Gaudium. Nie można zapomnieć, że gdy mówimy o władzy kapłańskiej, mówimy tu o funkcji, nie zaś o godności i świętości, jeśli mówimy o kapłaństwie urzędowym. Kapłaństwo służebne jest jednym ze środków, jakimi się Jezus posługuje w służbie swojego ludu, ale wielka godność pochodzi od chrztu dostępnego dla wszystkich. Czyli wiecie, to nie jest tak, że właśnie, znaczy właśnie, to jest tak, że godność mamy z tego, że jesteśmy synami i córkami Boga. Że jesteśmy rodzeństwem Jezusa Chrystusa, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. A ja nie mam godności z tego, to nie jest godność, że jestem księdzem. Przecież nawet w naszym myśleniu tak jest. Ja nawet słyszałem takie, no ta wielka godność taka tutaj być księdzem. Czy tak sobie to ustawiamy nawet w naszym mówieniu. Bo o, czcigodny. No, no nawet sobie, no dokładnie. Czcigodny. Nawet tu się to jakoś nie przejawia. To jest posługa, którą mam. To jest funkcja, którą mam. To jest, no tak, związane też z tożsamością. Jakoś, jeśli staję przy ołtarzu, wierzymy, no to jest in persona Christi w tym sensie, nie? Ale właśnie, tego Chrystusa, który powiedział, nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. To jest in persona Christi. Więc to jest sakrament godności tutaj. I ja, jako ksiądz urzędowy i ty, jako no też przeżywający kapłaństwo, kapłan z chrztu, mamy tu jakby tego, tu się trzymać naszej, to jest podstawa naszej godności. I równości, i to jest drugi cytat, chrześcijańska nowość jest podstawą i rękojmą równości wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, wszystkich członków ludu Bożego. Wspólna jest godność członków wynikająca z ich odrodzenia się w Chrystusie, wspólna łaska synów, wspólne powołanie do doskonałości, jedno zbawienie, jedna nadzieja i miłość niepodzielna. Na mocy wspólnej godności chrztu świecki jest współodpowiedzialny wraz z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami za misję Kościoła. Godności i równości. Naprawdę, no właśnie, nie? Jak sobie tego znowu nie ustawię tak, że ten ksiądz, nawet jeżeli staje na ambonie, okej, no taka jest jego funkcja we wspólnocie Kościoła, nawet jeśli staje przy ołtarzu, nie stoi wyżej ode mnie. I to muszę sobie ustawić, to potrzebuję, żebym sobie to ja ustawiał i wracał godność, ale i też właśnie nie traktujcie nas, to jest trochę taki apel, nie? Jakby wyżej stojących. Bo to nam potem też umożliwia i dialog, i upomnienie braterskie utrudnia. Nie? I potem właśnie się zamyka i właśnie i nas oddziela, no bo to jest konsekwencja, nie? No wy jesteście tam wyżej tutaj, a my tutaj takie owieczki tam na dole gdzieś, nie? Czy ma masę negatywnych konsekwencji. A to nie jest prawda. A właśnie Kościół nam próbuje nam ciągle przypomina nam, nie? No to tak godność jest w chrzcie i równość jest w chrzcie. Godzina, tyle miałem mówić, więc bardzo was zachęcam do tej refleksji o chrzcie, własnym chrzcie, do tego właśnie z jednej strony odkrywania naprawdę i postaw i odruchów takich klerykalnych i widzenia trochę w sobie tego, jak się tak uczciwie zaczniemy temu przyglądać, to właśnie, to nie musimy doszukiwać się klerykalizmu w innych, bo to niewiele nam to zmieni, ale trochę zaczynać zawsze od siebie, nie? Jak ja to, czy ja rzeczywiście tutaj. I nawet taka prosta rzecz, że zacznę się zwracać do księdza, wcale nie czcigodny, tylko
szanowny.
Na przykład szanowny, nie? Albo no, księże. Bez jakiejś, właśnie bez czołobitności, z szacunkiem, który przynależy każdemu, no bo no jest człowiekiem, no okej, we wspólnocie pełni funkcję, ale właśnie bez czołobitności. Ale z drugiej strony właśnie do bardzo pozytywnego czegoś was zachęcam, czyli właśnie wracajmy do chrztu. Naprawdę, czym więcej go rozumiemy, przeżywamy jakoś tak, nie? Wnikamy w to, co się zadziało, zaczęło dziać w naszym życiu w momencie chrztu, tym bardziej stajemy się w ogóle zdolni do tego, żeby no, właśnie przełamywać my wy. Żyć w jedności, żyć w równości chrześcijańskiej. Amen.
Księże, słychać. Mam taki zwyczaj, że zadajemy pytania na koniec. Jedno już było.
Okej.
Więc pytanie, czy ktoś...
A to tutaj.
Pan... Ktoś jest chętny zadać pytanie?
Za ciepło.
Ktoś jeszcze? No dobra, do Andrzeja pójdę. Za daleko jest, ale...
Może przyjdzie Mahomet.
Takie pytanie trochę z nadzieją, że jest rozwiązanie, bo W wizji mężczyzn świętego Józefa mamy takie założenie, czy taki pomysł, że każdy ksiądz jest otoczony grupką 12 mężczyzn. I to jest taka grupa, w której jako mężczyźni mogą razem się spotykać, formować, wspierać. Ale to jest bardzo trudne, bo bardzo trudno jest przekonać księdza do tego, by wszedł w męską grupę. Czy są jakieś sposoby, jak to zrobić? Aha.
Wiesz co, no nie wiem. Podzielam to, że jest w nas i myślę, że to jest przejaw jeden z takich elementów niedojrzałości, która jak zapytacie skąd w ogóle ten układ klekarny, to Franciszek też jedną z takich diagnoz mówi, bo jesteśmy niedojrzali. I jakby konserwujemy sobie tę niedojrzałość. Ja myślę, że w nas, w wielu kapłanach jest w ogóle lęk przed dorosłymi. My idziemy tak duszpasterstwo dzieci i młodzieży, z jednej strony mówiąc sobie tak, no bo to przyszłość i tak dalej, nie, bo to trzeba zadbać o te dzieci, ale to jest naprawdę wygodniejsze, łatwiejsze. Przecież w takiej grupie dzieci i młodzieży, na katechesie, to ten ksiądz zawsze będzie liderem. Okej, się zmęczy, bo teraz ta młodzież taka już tak nie jest, tak nie? Ale tak naprawdę ciągle jest kontrolujący sytuację, prawda? No a wśród dorosłych, no to tak, zgodzę się, że to jest w ogóle super wymagające. Ale jak mnie zapytasz, jak przekonać, nie wiem, ja się opierałem przed kręgiem no z rok. Więc może trzeba, wiesz, cierpliwie wracać z propozycjami. Może.
A co zaważyło na tym, że czcigodny ksiądz wszedł?
Straciłem pracę. Stworzyło się trochę przestrzeni. W tym smutku zadzwoniła para prowadząca i pyta, czy teraz znajdę przestrzeń, że może się, że potrzeba do kręgu. Ja dobra, no to już. Więc wiecie, nieraz jakiś kryzys osobisty sprawia, że ksiądz się staje bardziej skłonny do tego, żeby się spotkać z dorosłymi, czy włączyć w jakąś wspólnotę. No u mnie to przynajmniej tak wyglądało. Ale nie wiem właśnie, no dobre pytanie, co, jak to zachęcać. Ja mam nadzieję też, wracając do tego, nie, że na przykład takie pomysły formacyjne, gdzie taki kleryk, o którym wam wspomniałem, nie, kleryk jest włączony w całą drogę takiego kręgu domowego kościoła, to przez jakiś tam czas, to też jakby sprawi, że rzeczywiście no, pomoże mu to tak jakoś, nie wiem, właśnie pracować później z dorosłymi ludźmi.
Dobrze, to mam jeszcze jedno.
Dobra, to ja mam takie...
Już byłeś, a Piotrek, dobra.
Ja mam takie pytanie, bo słyszałem taką opinię, że księża nie chcą się za bardzo angażować, ponieważ są przenoszeni z parafii do parafii i angażując się w jakąś posługę, no muszą się z tym rozstawać i to jest dla nich, że tak powiem, ciężkie, nie? Jako dla człowieka, no takie rozstania, bo jakieś więzi się tworzą między tymi ludźmi i że to jest też przeszkodą do tego, żeby się kapłani włączali w to życie świeckie.
No, ale to by, wiesz, ciągle potwierdzało to, że mamy problem relacyjny. No bo okej, no to bywa ciężkie, nie? Rozstanie się z grupą, którą się gdzieś tam, której się towarzyszyło, no i w którymś momencie rzeczywiście być może jest tak, że po 3-5 latach się muszę rozstać. No ale to też jest jakby element życia takiego, nie? Że się po prostu coś zyskuje, tym się coś na jakiś czas albo w ogóle traci, albo się jakoś tam no przenosi tą formę trochę innej, w inną relację, nie? No, może to już nie jest tak systematyczne, może się jakoś... Natomiast jeśli my się tym tłumaczymy, no to ja uważam, że tak naprawdę za tym stoi w ogóle lęk wejścia w taką poważną relację. Nie? Że to jest taki lęk, no bo potem mnie będzie bolało. No tak, no bo w ogóle tak jest, że jak się wchodzi w jakieś relacje, w jakąś przyjaźń, no to ona jakby sprawia, że się odsłaniam w ogóle, nie? Że... No, to wszystko, to pytanie i wcześniejsze też potwierdza, że to, o czym mówiłem, to nie jest naprawdę taka, to nie jest teoria. My z tym mamy problem.
Idylla, jak ją przedstawiłeś
tutaj. Idylla, ale w sensie, ale opisu diagnozy problemu.
Tak było, jak powinno.
Aha, no ale to w drugiej części, na zasadzie, że w tym kierunku idziemy, nie? Ale w tym sensie, że mamy problem z klerykalizmem, no to, że...
No dobrze, to możemy uznać to pierwsze pytanie, że to bo w trakcie konferencji jeszcze mamy jedno, tak?
To ja takie krótkie pytanie, bo tutaj dużo słyszeliśmy o tym klerykalizmie, jaki jest szkodliwy i też dużo jest też właśnie w nauczaniu papieża Franciszka o tym, a tak konkretnie właśnie na jakich dokumentach się oprzeć, właśnie jakby chciał tak dyskutować na argumenty z, nie wiem, z jakimś kapłanem o tym klerykalizmie, czy jak na jakich dokumentach właśnie papieża Franciszka się oprzeć?
Wiesz co, u niego to jest rozproszone i on tak naprawdę w tych głównych dokumentach swoich, no wspomina, ale to nie jest rozwinięte. Natomiast najbardziej kompleksowo opisuje to w liście do kapłanów diecezji rzymskiej z 2023 roku. Ten list jest dostępny w internecie. Jak wpiszecie sobie właśnie list do kapłanów diecezji rzymskiej, 23 rok Franciszka, no tak to trzeba by opisać pewnie, to wam wyskoczy, jest tłumaczenie polskie, nie takie oficjalne ze strony Watykanu, ale któreś z kongregacji zakonnych dokonało tego. I moim zdaniem to jest najbardziej kompleksowy opis tego zjawiska. Taki już widać, że papież też w tym takim opisie tego problemu to tak dojrzewał. Tam na przykład są te rady właśnie dotyczące takie duchowe i tak dalej, więc polecam. W ogóle też polecam właśnie może księżom podesłać ten list. Znaczy tak na zasadzie jakbyście kiedyś nie właśnie mieli to. Ja ostatnio popełniłem artykuł na ten temat naukowy o klerykalizmie papieża Franciszka. Ja go analizuję od strony komunikacji, bo ja zajmuję się jakby komunikacją, więc jakby on jest taki naukowy, z takim bagażem trochę, ale też go polecam, mogę tu przesłać i jakbyście chcieli, no to tak trochę porządkuje te rzeczy, nie? Tam nie wszystkie są kazania i tak dalej, ale w takich właśnie trochę w pewnych wątkach, no tak właśnie, jaki jest opis problemu? To cztery są takie punkty, nie? Jaki jest opis problemu? Jakie widzi przyczyny problemu? Jak ocenia ten problem? I jakie właśnie lekarstwa? To jest tak zwany frame, bo frame, jeżeli w teorii komunikacji, jeżeli się ramuje jakiś problem, to powinien odpowiadać na te cztery pytania. To jest taka teoria framingu Entmana i ona właśnie zakłada, że jeśli ty nie, jakby próbujesz właśnie problem tak sframeować, no to te cztery rzeczy powinny się znaleźć. Moim zdaniem Franciszek sframeował problem. Jakby naprawdę, to jest jakby klasyczny frame. Nie? Tak. Więc też podeślę tutaj może przez Andrzeja. Te dwie rzeczy mogę wam nawet znaleźć, podesłać. Macie pewnie jakąś taką wewnętrzną komunikację, to żeby ułatwić to, te dwie rzeczy wam mogę.
No dobrze, a jeszcze jedno będzie pytanie, bo cały czas mówimy o tym z jednej strony, jak to poprawić ze strony księży, ale pytanie jest, w jaki sposób poprawić myślenie albo nastawienie ludzi w kościele, żeby zmienili te nawyki, żeby nie było właśnie tego drugą stronę, żeby właśnie tych czcigodnych księży, żeby nie było tego takiego nastawienia w drugim kierunku.
Bardziej. Tak, bracie. Ja zawsze mam taką strategię, zacznij od tego, co zależy od ciebie. Pierwszy warunek skutecznego działania. Czyli jeśli już zrobisz ten pierwszy warunek, na zasadzie w ogóle zrobisz jakiś rachunek sumienia ze swoich ewentualnie postaw, myśli, słów klerykalnych i w ogóle spróbujesz to zmienić, to zaczniesz też powoli też być może gdzieś tam w rozmowie zwracać na to uwagę. No mi na przykład na to czcigodny zwróciła uwagę moja koleżanka, z którą przepracowałem 5 czy 6 ostatnich lat i zadałem mi kiedyś takie proste pytanie właśnie, które ja wam zadałem. Słuchaj, bo ty tam zawsze tym czcigodny, jak piszesz do tych księży biskupów, nazwałeś kiedyś tak świeckiego? No w sumie nie. Bez komentarza. Wiesz, dało mi to do myślenia. Nie? Na takiej zasadzie, okej, no, możesz sobie tak pisać, ale popatrzcie, jak taką tworzysz, no... Właśnie, są w kościele czcigodni i są tylko tacy szanowni, nie? Albo tam drodzy. Nie? Niby nic, no okej, no to tak się przyjęło, nie? Ale po co? Ale wiesz, ja pierwszy musiałem sobie sam to zrobić, tak na zasadzie, że to zobaczyć w sobie. Więc ja uważam, pierwszy naprawdę to jest jak pierwszy, a dwa, to wtedy jak trochę sobie pozmagasz się w sobie, zrobisz taki, nie, że to ci przy okazji nieraz wyjdzie, że komuś albo zwrócisz uwagę, albo zadasz pytanie, albo to w ogóle podejmiesz jako być może, że to jest takie... Ale to jako drugie, bo ja się boję też takiej
zaczniemy reformować teraz, nie? Wychodzimy trochę, tutaj mamy parę takich punktów, usłyszeliśmy i parę osób zmienimy, spróbujemy zmienić. No to wiecie, jak się to kończy, nie? To... No, znaczy ja to najczęściej po prostu...
My na tym. Dziękujemy jeszcze raz.